Was w tym pomajówkowym odcinku. Pewnie brzuchy macie jeszcze pełne kiełbas, to doskonale. Ja nazywam się Michał Pteszyński, gdyby ktoś zapomniał. Dzisiaj bardzo dużo będziemy rozmawiać o pracy zdalnej, bo i gość wyjątkowy. Grzegorz Dłubacz, lead UI UX designer w norweskim startupie Katenda AS, człowiek, który jeszcze nie zhańbił się pracą w biurze. Z Grześkiem porozmawiamy o tym, jak realizuje się projekty siedząc paręset, a czasem i parę tysięcy kilometrów od siedziby firmy. Czy można w ogóle poczuć się częścią zespołu pracując zdalnie? Skąd pozyskiwa zlecenia? Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna m.in. w Shopify i o jakich zarobkach możemy myśleć, decydując się na pracę zdalną. No to łączymy się z Wrocławiem. Grzesiek, witam Cię.
Cześć, przede wszystkim dzięki za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę być gościem w Twoim nowym projekcie. Przyznam, że dosyć intrygującym, bo niespecjalnie spotkałem się wcześniej z tego typu podcastami na polskim rynku, także szczególnie fajnie, że ktoś przeciera szlaki. Widziałem też stronę oczywiście, którą stworzyłeś na potrzeby projektu, jest naprawdę świetna. Gratuluję podjęcia tematu i ciekawej realizacji.
No to bardzo Ci dziękuję. Ta strona powstawała w posylwestrowych bólach, więc dziękuję, że doceniasz. No dobra, patrzę sobie na Twoje CV, widzę firmy, z którymi współpracowałeś, firmy z Los Angeles, firmy z Nowego Jorku, z Paryża, teraz Oslo, kurde, no cały świat. Czy pracując zdalnie, czujesz się częścią teamu, z którym na co dzień współpracujesz? Jest to w ogóle możliwe? No bo współpraca z firmą to nie tylko ten produkt, który rozwijasz na co dzień, ale cała kultura firmy, wartości, które reprezentuje. Da się być częścią czegoś takiego, siedząc daleko, daleko?
Bardzo dobre pytanie. I wiesz co, zdecydowanie czuję się jako część zespołu, aczkolwiek to też myślę zależy dużo od ludzi i samej firmy, bo nie każdej firmie zależy na tym, abyś czuł się częścią teamu, tylko traktuje cię po prostu jako projektanta do określonych zadań. Tutaj oczywiście dochodzi taki zwykły czynnik ludzki i to, jak firma jest zorganizowana. W obecnej firmie to też nie było od początku tak, że byłem częścią teamu. Około rok temu zgłosił się do mnie CTO z Katendy z luźnym zapytaniem, czy nie chciałbym pomóc przy jakimś tam elemencie projektu. Już dokładnie nie pamiętam, co to było, ale pracowałem wtedy w Shoptix, więc zwyczajnie podziękowałem, dając nadzieję na ewentualną współpracę w przyszłości. Ale tak się dobrze złożyło, że z Shoptix się rozstawałem w lipcu zeszłego roku i jeden dzień po zakończeniu pracy odezwał się do mnie znowu ten sam CTO Katendy z ponownym zapytaniem, czy nie chciałbym do nich dołączyć. Tym razem to była wiadomość odnośnie tego, że szukają lidera projektu i ogólnie osoby, która wprowadzi swoją wizję w życie i tchnie coś nowego w ich projekt. Mieliśmy w sumie parę maili i dzień później miałem rozmowę o pracę. Tak naprawdę natychmiastową decyzję, że chcieliby, abym z nimi pracował. Zasadniczo przez pierwsze 3 miesiące byłem na okresie próbnym. Pracowałem sobie nieco w odosobnieniu i przyznam, że wtedy nie czułem się jeszcze częścią teamu. Robiłem sobie jakieś tam nowe wyglądy aplikacji, testowałem różne palety kolorystyczne, robiłem czy to redesign całych widoków, czy jakichś tam poszczególnych mniejszych funkcjonalności. Przez ten początkowy czas już tam forsowałem pomysły, mówiłem, co warto poprawić, rozmawiałem z żywymi użytkownikami, z ich klientami, robiłem kilka testów, też aby poznać opinię o produkcie, w ogóle co było dla mnie nieco szokujące, bo tak naprawdę ich produkt jest rozwijany od wielu, wielu lat, to, że nigdy nie prosili swoich klientów o żaden feedback ich produktu. Po okresie próbnym stwierdzili, że chcieliby kontynuować współpracę, chcieliby mnie zatrudnić na dłużej, abym dalej mógł rozwijać, kontynuować swoje wizje i poprowadzić projekt w stronę interfejsu User Experience. I wtedy też oficjalnie tak naprawdę przedstawili mnie reszcie teamu i wdrożyli w resztę rzeczy, strukturę firmy i tak dalej. Także od tamtej pory czuję się członkiem teamu, członkiem zespołu, który też nie do końca pracuje stacjonarnie, bo firma ma co prawda 2 biura zlokalizowane w Oslo i Bergen, ale tak naprawdę część deweloperów pracuje właśnie zdalnie.
Jakiś czas temu przypadkiem zawędrowałem na blog Adama Schwartza, to jest koleś, który założył firmę Articulate, która w całości opiera się na pracy zdalnej. On w jednym ze swoich wpisów napisał, że dzięki temu, że nie musi wydawać kasy na biuro, które w Nowym Jorku kosztowałoby krocie, całą tą sumę może przeznaczyć na po pierwsze zatrudnianie dobrych specjalistów, 2, dobrze ich wynagradzać i 3, przeznaczać hajs na coroczne spotkania, na których może poznać swoich współpracowników. Zatem czy w firmach, w których współpracowałeś i obecnie, miałeś i masz możliwość, aby poznać ludzi, z którymi na co dzień współpracujesz, kontaktujesz się na Skype'ie, Slacku, czymkolwiek? Pytam, chociaż nie wyobrażam sobie, że nie, ale wolę się upewnić.
Spotkań jako takich nie, oczywiście po pewnym czasie byłem zaproszony po prostu do Norwegii, żeby poznać team osobiście i często właśnie się tak to odbywa w pracy zdalnej, że szczególnie po jakimś czasie pracodawca, zleceniodawca zaprasza powiedzmy pracownika na tydzień czy na jakiś tam inny okres czasu, żeby mógł się zapoznać z teamem, mógł się wdrożyć w strukturę firmy i w zwyczaje, jakie tam panują, poznać bliżej produkt, napić się piwa z nowymi kolegami, także to są na pewno bardzo ważne rzeczy.
No właśnie, na co dzień pracujesz z domu, obecnie z Wrocławia. Czy nie brakuje ci takiego zwykłego kontaktu z innymi ludźmi? Ja pamiętam kilka lat temu, jak pracowałem w Alpeszyn i miałem swój epizod pracy zdalnej przez 9 miesięcy, to pamiętam, że mama powiedziała mi: Michał, pamiętaj, mimo że będziesz pracował zdalnie z domu, umyj się rano i ładnie się ubierz. No i coś w tym jest, bo miałem taką namiastkę faktu, że wychodzę do pracy. Niemniej, no, nie miałem takiego codziennego kontaktu z moimi kolegami, koleżankami, śmieszków i wyjścia na obiad. No właśnie, nie brakuje ci tego?
Myślę, że jest to w pracy zdalnej jednak taka rzecz mimo wszystko nieosiągalna, bo wiadomo, że w pracy stacjonarnej masz znajomych, idziesz sobie na imprezę pracowniczą, zawsze możesz pogadać, czy też omówić jakieś kwestie związane z projektem oko w oko, czy biurko w biurko. Widzisz też w pewnych momentach i śmiech, i pot, i łzy, widzisz te wszystkie emocje. To jest zdecydowanie w pracy zdalnej nieosiągalne, ale wydaje mi się, że to są też poniekąd wybory, które podejmujemy, bo wiadomo, że różne rozwiązania mają swoje plusy i minusy i też jak gdyby no nie wszystkie rozwiązania są dla każdego. Sami musimy tutaj zadać sobie pytanie, czy chcemy być, prawda, freelancerem, czy może się do tego jednak nie nadajemy, bo za dużo rzeczy nas rozprasza, na przykład pracując w domu, czy też chcemy pracować w biurze i mieć kontakt z ludźmi, czy jednak wolimy spokój, większą swobodę i pracę zdalną. Także no, mój wybór tutaj padł już od paru lat na pracę zdalną, aczkolwiek no, zdaję sobie sprawę, że nie jest to opcja dla każdego i też właśnie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest opcja lepsza czy gorsza. Na pewno jest to opcja, którą ja osobiście sobie cenię. Głównie też dlatego, że lubię podróżować, nie lubię być przyklejonym do jednego miejsca, w którym muszę być poniedziałek, piątek od godziny jakiejś tam do jakiejś. Jakimś substytutem oczywiście są rozmowy, czy to na Skype, czy Google Hangout, jakieś konferencje z teamem, czy właśnie tak jak już wspomniałem wcześniej, spotkanie integracyjne, gdzie firma na przykład zaprasza, możemy pojechać i spotkać się z całym teamem. To w sumie z takich, przyszła mi do głowy taka śmieszniejsza akcja z mojego doświadczenia. Przyjąłem swego czasu ofertę jako product designer dla francuskiego startupu. Nie wiem, było to jakieś 3-4 lata temu. Wszyscy w tym startupie pracowali zdalnie. Każdy w innym mieście, zasadniczo kraju i nawet na różnych kontynentach. Akurat to był etap mojego życia, gdzie bardzo dużo wyjeżdżałem i skusili mnie podczas jakichś tam wstępnych rozmów wizją wielu podróży. Niestety z licznych miejsc, które wymieniali podczas rozmów, to byliśmy we dwóch. Pierwszym była Francja, a drugim Warszawa. Szczególnie opcja wyjazdu do innego polskiego miasta mnie nie zachwyciła. Śmieję się oczywiście, bo lubię Warszawę, mieszkałem w niej przez 5 lat.
To teraz wyobraźmy sobie, że musisz zrealizować nową funkcjonalność. Wymyślić ją. W normalnej pracy w biurze wygląda to w ten sposób, że spotyka się product owner, spotyka się UX designer, product designer, front, backend, różne są konfiguracje. I wymyślacie coś. Czy ty, pracując zdalnie, postępujesz w ten sam sposób, tylko że no, przez jakieś komunikatory, czy to jest tak, że pracujesz solo i dopiero po jakimś czasie zdzwaniasz się, żeby przedstawić swoją koncepcję, swój pomysł Jak wygląda taki twój dzień pracy?
Używamy Google Hangout do konferencji wideo i Slacka do szybkich wiadomości tekstowych. I zasadniczo wygląda to tak, że codziennie mamy spotkania, czasami nawet kilka razy dziennie. Wszystkie, nawet te małe zmiany omawiamy nie tylko pod kątem designu, ale i kwestii programistycznych. A akurat w tym projekcie, w którym pracuję, więź na linii designerzy i deweloperzy jest szczególnie bliska, bo sama aplikacja korzysta chociażby z wielu zewnętrznych API i często omawiałem po prostu możliwość wykonania jakiejś rzeczy. Na zasadzie, czy ona w ogóle jest wykonalna, bo wiadomo, że coś tam team designerów sobie narysuje i musimy być w stałym kontakcie, czy w ogóle jesteśmy w stanie w jakiś sposób to połączyć. I akurat tak się składa, że produkt, nad którym pracuję, istnieje już wiele lat, ale wygląda niezbyt nowocześnie. W starej wersji aplikacji panuje duży chaos, bo była tworzona przez wielu ludzi, raczej stawiali na dodawanie nowych rzeczy i zwyczajnie na posiadanie ich po prostu w aplikacji, nie na przejrzystość czy funkcjonalność. Także no, moją częścią jest nie tylko stworzenie nowego designu, ale kompletna zmiana aplikacji pod kątem działania i funkcjonowania.
Ale to wymaga od ciebie częstych kontaktów z różnymi osobami.
Tak, oczywiście. No, tak jak wspomniałem, jak gdyby no, rozmawiamy codziennie, często nawet po 4-5 razy dziennie dużo piszemy ze sobą na Slacku. Także tutaj jest tak, że każda rzecz, którą robimy, przechodzi przez jakieś osoby. Nie podejmujemy decyzji samodzielnie. To nie jest tak, że sobie gdzieś tam po cichu rozpisuję jakąś funkcjonalność i robię coś w Sketchu czy w innej aplikacji, tylko omawiamy wewnątrz teamu dokładnie wszystkie rzeczy. Staramy się też wprowadzić dużo innowacyjności do projektu, szczególnie, że projekt ma kilka lat. Mamy też wewnątrz teamu ogólnie dużo pomysłów, które po prostu w tej branży w ogóle nie istnieją i te pomysły tym bardziej jak gdyby no, są zatwierdzane lub odrzucane przez dyrektora technicznego, który pełni u nas szalenie ważną rolę, bo nie tylko dobrze zna tego typu produkty, co ogólnie świetnie zna ten rynek, konkurencję czy prawo w branży budowlanej, które akurat też jest tutaj dosyć istotne.
Mam takie poczucie, że podczas tej rozmowy będziemy dużo mówili o tym, jak praca zdalna jest fajna, ale chciałbym cię zapytać też o jej te ciemne strony. Co najczęściej szwankuje? Co jest takim największym problemem, który zauważasz?
Ogólnie najbardziej szwankuje komunikacja na bardzo wielu płaszczyznach. Nie do końca wiesz, czy nawet dana osoba jest w pracy, jest chora, czy pojechała na urlop. Ostatnio się u mnie dowiedziałem, że właśnie nasz CTO gdzieś tam był w szpitalu i to już od 2 tygodni, także tutaj komunikacja jeszcze bardziej szwankuje. Poza tym jest dużo sytuacji, że ktoś pracuje sobie nad czymś, gdzie dla tej osoby jest to oczywiste, a później okazuje się, że ludzie nie mieli o tym pojęcia. Dla przykładu, jaki mogę podać, to ktoś pracuje u nas nad systemem CMS do strony, a osoba odpowiedzialna za komunikację w firmie wysyła do deweloperów posty na bloga, aby jej wrzucili na stronę, czyli takie rzeczy dosyć zabawne. Okazało się po miesiącu, że dopiero dowiedziała się o tym tak naprawdę, że powstał jakiś nowy system CMS, do którego nie miała w ogóle dostępu. Tudzież jakaś tam osoba dowiaduje się po pół roku, że jest w ogóle nowa wersja aplikacji, którą tworzą designerzy, bo tak jak wspomniałem, komunikacja po prostu wewnątrz teamu nie zadziałała w ogóle. Kolejnym problemem to są strefy czasowe. Szczególnie jest to odczuwalne, kiedy pracujesz powiedzmy dla firm z Kalifornii, gdzieś tam z San Francisco, jest 9 godzin różnicy czasu. Przez to jesteś zmuszony często pracować po nocy i niestety bywa to dosyć uciążliwe, na przykład kiedy jest krótki deadline i musisz czekać na nie odpowiedź czy decyzję wiele godzin. Gdzie wiadomo, że przy pracy stacjonarnej no, ten problem poniekąd istnieje, ale z założenia nie jest tak duży, bo możesz iść do biurka kolegi czy koleżanki. A takie sytuacje też wiesz, bywają mocno stresujące, bo na sam koniec tak liczy się to, czy człowiek wyrobił się lub nie z ustalonego terminu. Nikogo nie interesuje, jakie tam miał problemy po drodze.
A czy jest jakiś taki zestaw narzędzi, który sprawia, że ten dystans pomiędzy tobą a pracodawcą jest mało odczuwalny? Wspomniałeś o Skype'ie, wspomniałeś o Hangoutach. Czy jest coś, z czego korzystasz na co dzień, aby ten dystans zniwelować, aby go skrócić? Coś, co sprawia, że nie czujesz się jak outsider siedzący setki kilometrów od biura, tylko, no właśnie, czujesz się jak część zespołu.
Wiesz co, poza tymi, o których wspomniałeś, czyli Slacku i Google Hangout, to używamy dosyć dużo Asany do zarządzania taskami, projektami. Używamy Jiry, czy ogólnie Confluence do wrzucania różnych rzeczy związanych z projektem. Myślę, że chyba tyle. Można poniekąd dodać do tego jeszcze chociażby Figmę czy Balsamic. Mam na myśli tutaj proste szkice i mockupy wewnątrz teamu, bo często jest tak, że dyrektor techniczny czy nawet deweloper ma jakiś pomysł, chce sobie go rozrysować i podzielić się z resztą teamu jak gdyby swoimi przemyśleniami. Z takich narzędzi to mógłbym powiedzieć, że Webflow, bo w Webflow to jest narzędzie gdzieś tam, które wykorzystujemy podobnie jak Figma i Balsamic, tylko bardziej już do przedstawienia klikalnych pomysłów. InVision oczywiście używamy, ale to już taki standard, do feedbacku, czy do przedstawienia ogólnie projektów, które tworzymy, czy gdzieś do jakichś prostych prototypów klikalnych, to oczywiście InVision również.
No to całkiem ciekawe, co powiedziałeś, bo to są aplikacje, programy, z których ja korzystam na co dzień, siedząc w biurze. Grzesiek, a jak ty przewidujesz, czy rynek będzie kształtował się w tą stronę, której ty jesteś reprezentantem, czyli będzie kształtował się w stronę pracy zdalnej, coraz więcej firm będzie w to wchodziło, czy jednak jest to taki wyjątek od reguły? Bo chyba mimo wszystko podchodzimy do tego jak do eksperymentu. Większość patrzy, jak zachowa się mniejszość, która zdecydowała się przetestować takie podejście, czasami czekając na potknięcie, żeby móc powiedzieć, że no widzicie, to się nie udało, trzeba siedzieć razem. A może faktycznie próbujemy rozwijać coś, co no nie może się udać, bo jednak człowiek jest taką jednostką stadną, która lepiej funkcjonuje, pracuje w jakiejś społeczności. Jakie masz odczucia na ten temat?
Wiesz co, z tego co obserwuję i czytam ogólnie, to myślę, że zdecydowanie rynek będzie szedł w kierunku pracy zdalnej. Powodów myślę jest tak naprawdę kilka. Po pierwsze, myślę, że ludzie pragną jakiejś tam swobody i komfortu mimo wszystko. Wielu osobom nie pasuje po prostu to, że codziennie musisz wstawać do pracy i iść do tego samego miejsca i tak dalej. Drugą sprawą to myślę, że jeśli chodzi ogólnie o pracodawców, chcą, żeby ich pracownicy byli szczęśliwi, bo przez to gdzieś tam są bardziej wydajni. A inną kwestią jest też to, że pracodawcy robią to w dużej mierze z oszczędności. Myślę, że o tym trzeba wspomnieć. Wiesz, no nie muszą organizować miejsca do pracy, często sprzętu, oprogramowania, zapewniać opieki medycznej czy innych benefitów. Ogólnie najważniejsze jest wykonanie pracy i kwestie, z jakiego to robimy miejsca, o której godzinie zaczynamy czy kończymy pracę, jest drugorzędne. Osobiście uważam, że pracownicy zdalni często wykonują o wiele więcej niż pracownicy stacjonarni, dlatego że fokus na pracę jest często większy. W biurze wiadomo, jest różnie, bo się przyjdzie, pogada, zrobi kawkę, poczytasz maile, popracujesz, pograsz na konsoli, pójdziesz na meeting i generalnie dzień ci schodzi.
A czy udało ci się zauważyć jakąś taką zależność pomiędzy częstotliwością wyboru danego pracownika a jego narodowością? Chodzi mi o to, jak postrzegani są specjaliści z Polski. Mówię tu o projektantach. Wybierają nas, bo jesteśmy super w tym, co robimy, jesteśmy rzemieślnikami, artystami, wiedzą, że na nas mogą polegać, czy wybierają nas, bo jesteśmy po prostu tańsi?
Znaczy, wiesz, no nie oszukujmy się, że cena jest wyznacznikiem wielu rzeczy, w tym pracy oczywiście też. Wydaje mi się, że szczególnie na pewnym etapie, jeżeli mamy doświadczenie, dobre portfolio, to przestaje mieć to tak naprawdę znaczenie. W moim odczuciu inteligentny pracodawca nie patrzy skąd jest jego pracownik, tylko ceni go za to, że jest specjalistą i obie strony mogą na tym zyskać. Uchodzimy, myślę, na świecie ogólnie za dobrych specjalistów i na pewno nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Każdy na ogół ma swoje stawki, które są dopasowane do rynku i wiemy na ile możemy sobie pozwolić. Jeżeli na pytanie, ile chcemy zarabiać, nie dostajemy odpowiedzi lub jest ona odmowna, to zdecydowanie nie powinniśmy się zrażać. Nie świadczy to koniecznie o tym, że pracodawca nas chciał ze względu na pochodzenie, bo jesteśmy Polakami i myślał, że dzięki temu będziemy tańsi od powiedzmy Amerykanina, to może po prostu firma dopiero się rozwija i ma niższe stawki. Także myślę, że nasze kwalifikacje są jak najbardziej dobrze postrzegane. Zresztą nie, pewnie się ze mną zgodzisz, że w tym zawodzie mimo wszystko najbardziej nadal liczy się portfolio jako taki uniwersalny nośnik.
To porozmawiajmy teraz o kasie. Grzesiek, jakie stawki proponować, żeby być konkurencyjnym? To znaczy nie mieć poczucia, że robisz za miskę ryżu, a jednocześnie, aby zarabiać lepiej niż siedząc na etacie w Polsce. Nie chcę, żebyś mówił mi o swoich stawkach, ale może uda nam się porozmawiać na jakimś poziomie abstrakcyjności.
Myślę, że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi niestety, bo wszystko zależy od tego, gdzie pracujemy, jakie mamy doświadczenie, jaki jest nasz zakres obowiązków i od niewątpliwie wielu jeszcze innych czynników. Wiesz, no co z tego, że designer z rocznym doświadczeniem powie firmie z San Francisco $50 za godzinę, jeżeli prawdopodobieństwo zatrudnienia jest małe. Myślę, że lepiej do takiej osoby zdecydowanie powiedzieć dużo, dużo mniej, a mimo wszystko zarobić i tak często więcej niż zarobiłby w Polsce, a jednak zdobyć ciekawe doświadczenie, obyć się z nowym językiem, z nową kulturą, z nową mentalnością. Myślę, że wiesz, że trzeba gdzieś tam systematycznie próbować różnych opcji. Osobiście mając gdzieś tam swoją stawkę, próbowałem podbijać o na przykład $10 i obserwowałem, czy klienci się zgadzają i czy w ogóle odpisują, bo często sposób odmowy jest taki, że po prostu nie dostajemy maila zwrotnego z odpowiedzią. Wtedy masz jak gdyby jasny obraz sytuacji, że widocznie jeszcze przyjdzie czas na wyższą stawkę i po prostu stawka, którą masz teraz, jest gdzieś tam maksem.
A są jakieś takie miejsca w sieci, gdzie mogę sprawdzić, jakie są średnie zarobki w danym regionie? Wiesz, na przykład zgłasza się do mnie startup z Francji, no i nie chcę przestrzelić, ale też nie chcę zaniżyć swojej stawki. Chcę po prostu świadomie podjąć decyzję na temat mojej stawki godzinowej.
Nie jestem w stanie tego powiedzieć, jeżeli chodzi o stawkę godzinową, natomiast często gdzieś tam sprawdzam, czy to na Indeed, czy na jakichś innych stronach, jakie jest po prostu salary, czyli jakie jest wynagrodzenie roczne na danym stanowisku w danym regionie. Czyli jak gdyby to można sprawdzić. Czyli jeżeli wpiszesz właśnie stawkę w Google, to spokojnie znajdziesz takie informacje.
Okej, to dogadałem się już co do stawki. I teraz jakie są dalsze kroki? Jak rozliczać się z taką firmą? Jak opłacać podatki? Czy podpisuję umowę? Czy rozliczam się na fakturze? Wiesz, jak to już wygląda tak czysto operacyjnie?
Najlepszą metodą nadal jest otworzenie polskiej działalności i zatrudnienie w taką firmą w formie B2B, czyli działa to tak naprawdę na tej samej zasadzie, co przy zatrudnieniu w Polsce. Czyli jeżeli jesteśmy zatrudnieni w firmie na przykład z UK, to żyjąc w innym kraju niż wspomniana Wielka Brytania, i tak musimy płacić podatki w kraju, w którym żyjemy. Także tutaj niestety lepszej rady nie mam.
Czyli po prostu wystawiam firmie fakturę, zgadza się?
Tak. Wystawiasz fakturę, którą wysyłasz do firmy co miesiąc i na tej podstawie się rozliczasz.
No dobrze, to kwestie formalne mamy już za sobą. Można cię chyba nazwać freelancerem, tak? W jaki sposób pozyskujesz klientów? Co jest tym twoim głównym źródłem pozyskiwania leadów? Sam ich szukasz, oni szukają ciebie i potem do ciebie przychodzą. Gdzie cię w ogóle znajdują? A może ty podejmujesz jakieś działania, które sprawiają, że łatwiej znaleźć ci potencjalnych nowych klientów?
Wiesz co, myślę, że najlepszą metodą dla mnie osobiście jest polecenie od klienta, z którym pracowałem już wcześniej, bo jak gdyby od początku jest z obu stron dzięki temu większe zaufanie. Także zarówno ty jako projektant, jak i zleceniodawca czujecie się gdzieś tam od początku bezpieczniej. Zanim zostaniemy poleceni, to gdzieś oczywiście musimy tego klienta znaleźć. I tutaj no, nie będę akurat oryginalny, bo akurat w moim przypadku bardzo wielu klientów znalazłem przez Dribbble. Tyle, że z takiej rady jak gdyby dla osób, które dopiero zaczynają, to trzeba być naprawdę bardzo cierpliwym na początku. Musimy być oczywiście aktywni, czyli skupiać się na wrzucaniu nowych rzeczy jak najczęściej, przynajmniej kilka razy w miesiącu. Warto skupić się często na tematach, którymi są aktualne trendy, czyli na przykład kryptowaluty, akurat powiedzmy w tym okresie. Może nie zachęcam do tworzenia tak zwanych fejkowych projektów pod lajki, ale to po prostu gdzieś tam działa i dlatego też na Dribble jest taki wysyp tego typu projektów, ponieważ no, ludzie mają z tego korzyści. Oczywiście ważne jest przy tym, jak wysoko jesteśmy na tak zwanej liście popular, bo zauważalność naszego shota, czy ogólnie profilu jest wtedy naprawdę ogromna. Szczególnie, że taki shot później jest zauważalny jeszcze przez długi czas w najpopularniejszych shotach tygodnia, miesiąca, czy później roku. Bywa, że może być również nie, chociażby wspomniany w newsletterze od Dribble, także tutaj jest spore pole do popisu i tu od razu taki wyszedł szybki kurs Dribble. Starajmy się jednak w miarę możliwości, myślę, wrzucać realne projekty, bo Dribble w 80% obecnie jest to jakiś kompletny wysyp pseudoprojektów do portfolio. I niestety strasznie to razi, myślę, że nie tylko mnie, bo ma się to tak naprawdę nijak do prawdziwego projektowania, czy pracy z klientem, czy żywymi użytkownikami, prawdziwymi problemami, z którymi tak naprawdę napotykamy się na różnych etapach projektowania. Także osobiście też przyznam, że zaglądam na Dribble coraz mniej chętnie i coraz rzadziej, bo przyznam, że gdzieś tam mnie oczy bolą od tego, co tam się dzieje.
Powiem ci, że podczas rozmów, które odbyłem z projektantami i też z obserwacji, to im większa świadomość designerów i doświadczenie w pracy z takim prawdziwym produktem, tym ich większy dystans do Dribbla i do tego, co tam się pokazuje. A co za tym idzie, i mniejsza aktywność na Dribblu.
Trafiłeś w punkt.
No dobra, ale jeszcze jakieś tipy, które sprawią, że zdobędę więcej tych leadów. Masz coś tam jeszcze w zanadrzu?
Dobrym w ogóle sposobem jest tworzenie tak zwanych freebies. Dla przykładu zrobiłem rok temu za darmo prosty projekt do tworzenia flowchartów w Sketchu o nazwie UX Flow.
Z tego co pamiętam, to był na Product Huncie.
Tak, tak. Nawet był chyba produktem dnia, z tego co pamiętam. Wykonałem do tego jakiś tam bardzo, bardzo prosty landing page. Całość umieściłem właśnie na kilku stronach, w tym na Product Huncie, o którym wspomniałeś. I w sumie po roku pobrany został około 300 tysięcy razy. Także to naprawdę jestem w dużym szoku, bo to był naprawdę prosty i szybki projekt. I dzięki temu właśnie dostałem dużo zapytań o moją dostępność, czy to o projekty na freelancie, czy nawet jakieś oferty pracy stałej. Tylko, że oczywiście no, musimy się tutaj wstrzelić w temat, bo jak gdyby no, projekt, który zrobiłem, to nie jest jakaś tam duża jakość, ale mam na myśli bardziej tutaj jak gdyby przemyślenie całości i zrobienie czegoś, co dopasowuje się akurat do aktualnego zapotrzebowania, bo próbowałem to osiągnąć z jakimiś innymi darmowymi projektami, czy to mockupami, czy czymś innym i to zdecydowanie już tak dobrze nie działa. Aczkolwiek warto się tam tematowi dobrze przyjrzeć. Także no reasumując, mnie osobiście wystarczają obecnie polecenia od byłych klientów i jednak gdzieś tam się przewija ten Dribble. Na tyle skutecznie, że w sumie używam Dribble jako portfolio i już w sumie parę lat temu przestałem zwracać uwagę na to, czy w ogóle mam portfolio.
A mógłbyś opowiedzieć nam o tym, jak wyglądał proces rekrutacyjny w firmach, z którymi miałeś przyjemność współpracować? Nie wiem, dostajesz jakieś zadanie rekrutacyjne, przepytują cię, zapraszają do siebie na przykład.
Bardzo różnie, choć może powiem na przykładzie mniejszych firm, bo to też jest tak, że dziś świadomie wybieram mniejsze firmy czy startupy zamiast korporacji czy dużych agencji. Bo na przykład, wiesz, w Shopify jest tak, że rekrutacja jest wielostopniowa. Samych rozmów telefonicznych, kwalifikacyjnych przez telefon jest na ogół około 7. W przeciągu powiedzmy 2 tygodni rozmawiasz po 2-3 razy z tą samą osobą od rekrutacji, później masz rozmowę z dyrektorem kreatywnym. Wszystko ma bardzo luźny charakter i nie jest stresujące. Na ogół te rozmowy przeprowadzane są w taki sposób, że rozmawiasz o wszystkim i o niczym. I jak gdyby na koniec tego wszystkiego tych rozmów przez powiedzmy telefon czy przez Skype. Omawiacie szczegóły, Shopify bukuje ci lot, hotel, lecisz do biura do Kanady na rozmowę po to, aby zobaczyć biuro, pogadać jeszcze tam z paroma osobami na żywo. Ogólnie tam też oczywiście atmosfera jest bardzo luźna, bo taka też jest idea nowoczesnych firm. Jesz sobie lunch w ich stołówce pracowniczej, gdzie mają swoich kucharzy, ale dodatkowo właśnie będąc w Kanadzie, rozmowy trwają jeszcze kilka godzin i w sumie będąc na miejscu znowu rozmawiasz jeszcze z kilkoma osobami z różnych działów. A na deser masz do tego test i pracę w teamie, który już tam pracuje, także trochę człowiek idzie jednak na głęboką wodę od razu. Natomiast co do też mojego doświadczenia z mniejszymi firmami, to często właśnie rozmowa też ma luźny charakter i jest w zasadzie po to, żeby pracodawca mógł cię gdzieś tam poznać. Oczywiście na ogół rozmawiasz powiedzmy przez Skype czy inny komunikator głosowy, ale wstępnie często bywa tak, że i tak decyzja jest już podjęta na podstawie portfolio czy też konkretnego projektu, bo warto powiedzieć o tym, że zdarzają się często sytuacje, że niektóre firmy interesuje głównie fakt, czy mamy doświadczenie z danej branży. Dla przykładu robiąc aplikację POS czy Point of Sale dla ShopTix, dostałem naprawdę sporo zapytań z tego typu firm. Niekiedy bywa też tak, że rozmowa kwalifikacyjna odbywa się jednocześnie z kilkoma osobami z zespołu, czyli na przykład z dyrektorem technicznym, czy tam CEO, jakąś osobą z design teamu, ludźmi od komunikacji, marketingu, czy po prostu jakimiś związanymi bardziej z rekrutacją. Więc tutaj człowiek jest już bardziej jak gdyby w ogniu pytań i mogą one dotyczyć kwestii związanych z designem, czy też bardziej technicznych, czy ogólnie znanych pytań rekrutacyjnych. Miałem też w sumie sytuację w jednym ze startupów z Nowego Jorku, że najpierw miałem dwie rozmowy z CEO, a później kolejną z osobą od kreacji, na koniec jeszcze kolejną jakby osobną z zespołem deweloperskim, więc to jak gdyby każdy team zadawał pytania pod kątem danej dziedziny. Zdarzyło mi się też, że miałem rozmowę wstępną przez Skype i w sumie kolejnym etapem była rozmowa, jak i zadania testowe w Paryżu w formie warsztatów, które trwały 3 dni. To są rzeczy, które oczywiście pokrywa pracodawca, mam na myśli zakwaterowanie czy przelot, aczkolwiek w tym przypadku przynajmniej, bo warto pytać, aby nie było przykrej niespodzianki.
A jakieś takie konkretne pytania jesteś sobie w stanie przypomnieć? Co tam od ciebie chcieli? Może miałeś policzyć liczbę piłeczek w autobusie, czy coś w tym stylu?
Konkretnych pytań nie, ale na ogół jeżeli chodzi na przykład o jakieś zadania rekrutacyjne, często dotyczą one po prostu funkcjonalności czy usprawnień danego projektu konkretnej firmy, do której rekrutujesz. Czy z bardziej abstrakcyjnych, to możesz być poproszony na przykład o stworzenie architektury informacji jakiegoś przedmiotu codziennego użytku. Także pytania są różne bardzo, aczkolwiek osobiście większości firm były to bardzo luźne rozmowy, gdzie jakby te techniczne rzeczy były gdzieś tak przeplecione, że człowiek się nie stresował, jak gdyby nie było to odczuwalne.
Grzesiek, to ja mam do ciebie ostatnie pytanie, które mnie strasznie nurtuje. Jak to się stało, że ty przez całą swoją karierę nie współpracowałeś z żadną z firm z Polski? Ja tak sobie to wyobrażałem, że zaczynasz z jakimś klientem z Polski, małym, większym, potem nabierasz doświadczenia, przechodzisz dalej, łapiesz firmę z zagranicy, jakiś startup, większą firmę i tak już to potem się kręci. A ty, kurde, w ogóle. To aż jest niewiarygodne. Co, Polacy mało płacą? O pieniądze chodziło?
Znaczy, nie chodzi tutaj oczywiście o kasę. Może trochę, nie będę też kłamał. Ale tak poważnie, to zarobki w Polsce myślę, że są coraz ciekawsze, szczególnie w branży IT. Często myślę, z tego przynajmniej co obserwuję, nie odbiegają mocno od wielu zachodnich krajów Europy. W moim przypadku wyniknęło to trochę z przypadku, a trochę z wyboru, bo w 2006 roku wyjechałem na stałe z Polski na wiele lat i zasadniczo nigdy do niej tak naprawdę do końca nie wróciłem, bo cały czas podróżuję i cały czas bywam na dłużej czy krócej w różnych miejscach. Można powiedzieć, że gdzieś tam szukam trochę swojego miejsca na ziemi, gdzie mi będzie najlepiej. Z wyboru natomiast dlatego, że jedyne prace, jakie wykonywałem dla polskich klientów, dotyczyły w sumie pojedynczych zleceń, a także nie pracowałem na stałe w Polsce, natomiast miałem styczność z pojedynczymi zleceniami, ale niestety na 5 wykonanych projektów za 3 nie miałem zapłacone. Najgorsze w tym jest to, że zrobiłem dziesiątki, jak nie setki projektów dla klientów z całego świata i nigdzie nie miałem takiej sytuacji, co najwyżej zdarzały się jakieś opóźnienia, co jest akurat normalne. Trochę taki smutny akcent, ale prawdziwy. Poza tym Polacy, przynajmniej z mojego doświadczenia i pewnych obserwacji, są bardzo nieprzychylni, jeżeli chodzi o wpłacanie zaliczek przed rozpoczęciem prac projektowych, co w moim odczuciu jest czymś kompletnie normalnym. Ja osobiście przy zleceniach na freelance na ogół proszę o 50% zaliczki przed rozpoczęciem pracy. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, abym spotkał się z odmową czy jakimkolwiek zakwestionowaniem wysokości zadatku poza Polską. Aczkolwiek wiesz, no lubię Polskę, żeby nie było, że jestem jakiś anty. Kompletnie nie. Może zwyczajnie miałem pecha. Jestem pozytywnie nastawiony.
Trochę smutne to wszystko, co powiedziałeś. Z jednej strony siedzimy w branży nowych technologii, łykamy prawie wszystko, co przychodzi do nas z zachodu. Jaramy się tymi technologiami, kulturą pracy, to jak chcielibyśmy, żeby nas traktowano. A z drugiej strony taka cebula wychodzi i kompletny brak szacunku dla czyjejś pracy.
U nas po prostu czasami niektóre rzeczy dłużej trwają.
No może. No i tym samym trochę smutnym akcentem kończymy 4. odcinek Uploads. Grześko, ci bardzo dziękuję za te wszystkie informacje na temat tego, jak pracuje się zdalnie. Może część osób weźmie pod uwagę zmiany swojego sposobu współpracy z firmami, a może nie. Dla mnie jesteś idealnym przykładem tego, że naprawdę siedzimy w nowych technologiach i banał, ale te odległości nie stanowią żadnych przeszkód w rozwoju, kształtowaniu produktów i usług. I to jest fantastyczne. Także życzę ci powodzenia i kolejnych super zleceń, fajnych projektów i dalekich podróży. Dzięki jeszcze raz.
Dzięki, a tobie również życzę wielu fajnych, ciekawych klientów. No i mam nadzieję, że projekt, który teraz rozwijasz, gdzieś tam przetrwa dłużej i będziemy mogli posłuchać wielu fajnych wywiadów z ludźmi.
I tym samym 4. odcinek pomajówkowy dobiega końca. Przede mną zasłużone tygodniowe wakacje. Karina, nie stresuj się, wrócę na pewno. Cykl publikacji odcinków nie ulega zmianie, ale kolejnego gościa wam nie zdradzę. Pewnie myślicie, że go nie mam, ale mam, ale nie powiem. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam na Facebooka. Tam co kilka dni staram się zamieszczać linki do ciekawych artykułów i zapowiedzi nowych odcinków. Także tyle ode mnie. I co? I do usłyszenia za 2 tygodnie. Co się mówi na do widzenia? Do widzenia.